A skąd tylu Polaków w czołówce światowej? Co się tam dzieje? I sztuka pływania.
Od mojego pratra
koronawirusa.
Miesz siły na zamiary. Patrz, kogo trenujesz, co z tego możesz zrobić.
Suchytor Broadcast. Zarażamy tylko pasją.
Dzień dobry, dobry wieczór
Państwu. Dobry wieczór. Artur, widzę, że fryzura mniej pływacka, a bardziej chyba taka rockowa, muzyczna. O tej muzyce dzisiaj pewnie też chwilę porozmawiamy, chociaż jesteśmy programem przecież pływackim. I dzisiaj gościmy wybitnego pływaka specjalizującego się w stylu klasycznym, Artura Paczyńskiego, który był wicemistrzem Europy na 200 metrów stylem klasycznym. I również wielokrotnym mistrzem Polski, rekordzistą Polski właśnie w tej konkurencji. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Arturem o metodyce nauczania pływania i doskonalenia techniki, no bo styl klasyczny wymaga tej techniki nieprzeciętnej, prawda? Nie da się chyba tą żabką pływać bez techniki, trzeba pielęgnować. I ty postanowiłeś, że będziesz swoich zawodników i ty jako trener rozwijał warsztat właśnie w kierunku specjalizowania się w rozwijaniu tej metodyki, umiejętności metodycznego nauczania pływania. Artur, dzisiaj pomoże nam również w rozmowie. Za chwilę zaprosimy Andrzeja Szarzyńskiego, wybitnego trenera, twojego przyjaciela. Czy ty może byś mógł zapowiedzieć Andrzeja naszym widzom i gościom?
No proszę Państwa, legenda, światowej klasy trener, który wychował kilku zawodników od dziecka do igrzysk olimpijskich. Także jak spotkał się z młodym człowiekiem w wieku wczesnoszkolnym, doprowadził go do igrzysk i tam jeszcze zdobywał z tymi ludźmi medale. Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy. Wiele, wiele można mówić o Andrzeju. Dobrych słów o pływaniu. Uczył nas tutaj trenerów wiele razy na konferencjach. Mnóstwo wiedzy, która nie zawsze jest gdzieś spisana, a którą można dowiedzieć się tylko od takich ludzi. I serdecznie Cię witamy, Andrzeju.
Dlatego dzisiaj Andrzeja zaprosiliśmy, żeby właśnie mógł się tą wiedzą podzielić z naszymi widzami, a naszymi widzami są zarówno pływacy młodego pokolenia, dojrzali zawodnicy wyczynowi wysokiej klasy, również trenerzy pływania, ale też rodzice, którzy bardzo chętnie słuchają specjalistów z różnych dziedzin. Ja tylko dodam, że Andrzej Szarzyński jest trenerem pływania, absolwentem krakowskiej AWF, organizatorem pierwszych klas pływackich w Krakowie, współorganizatorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego właśnie w Krakowie. Po krótkiej karierze w Polsce wyjechał do Austrii i tam rozwijał swój warsztat trenerski, ale również szkolił zawodników zagranicznych. Andrzeju, witamy. Dzień dobry.
Witam Andrzeju, witam. Gratuluję Ci ładnego programu. Nareszcie coś się w strefie medialnej w polskim pływaniu rusza. I to głównie Twoja zasługa. Gratuluję, pracowity zawsze byłeś.
My się bardzo cieszymy, że możemy Ciebie gościć. Andrzej, pierwsze pytanie do Ciebie. Czym dla Ciebie jest pływanie? Co to jest w ogóle pływanie dla Ciebie?
Pływanie jest sztuką, tak stwierdzili Grecy. Oni rozliczali sporty, dzielili na sporty walki, biegi, skoki, rzuty i tam jeszcze inne i sztuka pływania. No i coś w tym chyba jest. Jeżeli nie masz duszy artysty, nie będziesz trenerem.
Tylko rzemieślnikiem.
Nie będziesz trenerem. A jeżeli ktoś uważa, że w pływaniu dorobi się pieniędzy, no to niestety... No i za tym będzie gonił, to tylko szkodę robi w środowisku pływackim. Ci wszyscy najwybitniejsi trenerzy to za groszem nie lecieli. On później przychodzi. Jak już się dopracuje człowiek, będzie dodatkowo, a przede wszystkim będzie uczył pływać, bo to jest główny dochód. Obojętnie jak to, no przykro powiedzieć, no ale to jest najprostszy i najszybszy dochód finansowy dla trenera. I dlatego ja nie mogę pojąć, jak na przykład trener jest na etacie w klubie ma 22 godziny dydaktyczne, a potem czeka i na zawodach zbiera do swojego klubu z innego klubu. No to nie jest tak. Kiedyś z Chojnowskim tośmy zrobili szkołę na bazie własnych zawodników. Każdy trener, który prowadził już grupę szkoleniową, to jest my starszych, tam 12-14 lat, uczył jeszcze małe dzieci. I tu, Andrzejku, bo oglądam twoje programy i bardzo się cieszę, i one na pewno dużo ludziom dadzą w Polsce, bo i rodzice się coś dowiedzą. Zapraszasz wspaniałych ludzi, którzy ludziom wytłumaczą, niektórym trenerom, którzy znają jedyną zasadę w sporcie, którzy byli za czasów Hitlera i Stalina: co cię nie złamie, to cię wzmocni. I jeszcze zamiast 5 kilometrów, to żeby wygrać, będziemy po 7 pływać, a może po 8. Był taki w Stanach Zjednoczonych, nomen omen, nazywał się Hardway, to on nawet potrafił dziennie pływać. I tu proponuję, zgadnijcie ile. Dużo mówię, dużo na dzień. No zgadnij.
No nie, 15 kilometrów, 22 kilometry dziennie.
4 razy po 9, 36, bo to tak ładnie. Tak jak 360 ma koło, no tak sobie wykominał, ale nie wyszkolił jedynego zawodnika, nikt mu nie wyszedł z tego. Tydzień tak pracowali, rodzice dawali jeść, masowali w płetwach, w łapkach, w tych wszystkich rzeczach chorych.
Mhm. Andrzej, to jak powinniśmy pracować z dziećmi lub z zawodnikami starszymi, żeby właśnie uniknąć takiej pokusy? Im więcej, tym lepiej, albo żebyśmy mogli przygotować ich do tego, żeby odnosili najlepsze sukcesy w swojej karierze.
Ja ci powiem, Rzymianie zawsze ujmowali mądrości w taką krótką sekwencję. No, powiem ci, festina lente. Śpiesz się powoli. No każdy by chciał jak najszybciej mieć mistrza, ale popatrz, co możesz. Mierz siły na zamiary, patrz, kogo trenujesz, co z tego możesz zrobić. I tutaj już na twoich spotkaniach pan doktor Ryszard Szul, no cieszę się, on też skończył tą samą uczelnię, widocznie dobra była, bo no mówi mi, no wytłumaczył wszystko, no po co ja mam powtarzać.
Ale poprosimy.
No cieszę się, no powtórzę. On dał na przykład pana Korzeniowskiego i pana
Roberta Korzeniowskiego. Roberta Korzeniowskiego.
Wielokrotnego medalistę. No, człowiek legenda w sporcie. I on dał to, co myśmy się już uczyli na uczelni. Powiedział panu Lipcowi, że on powinien troszeczkę wolniej chodzić, bo on przekracza pewne fizjologiczne układy i z tego treningu nic mu nie będzie. No ale ten pan Licwiec lepszy jest od fizjologa, chociaż z fizjologii nie rozumie. I dlatego chyba został ministrem. Na razie się resocjalizuje, mam nadzieję wróci. Zmieni nazwisko na Sierpień. No i etat otwarty w naszym dzielnym rządzie dostanie ministerstwo.
Tak, ale Andrzej, wróćmy do pływania. Wróćmy do tematu.
No więc przypomniał podstawy fizjologiczne, tylko troszeczkę żeście tam pomieszali z tymi sprintami, bo co innego jest 100 metrów poniżej 10 sekund, a co innego jest 50 w pływaniu, co jest jedną dyscypliną na olimpiadzie i chwała Bogu, jedną. I ja nie wiem, dlaczego w Polsce teraz się zrobił taki napad. Sami specjaliści od sprintu, my za całe polskie pływanie mieliśmy jednego Bartka Kiziorowskiego, który nie został w sprincie wychowany. Wiem, jak go wychowano, bo to jest moja generacja wychowana na poradach pana Jana Jaworskiego. To on stworzył potęgę polskiego pływania, który szczyt osiągnął panią Jędrzejczak i Korzeniowskim. I to nie jest ta zasługa tych trenerów, którzy tam na końcu stali. To się kiedyś zrobiło, baza. Polakom się głowa otworzyła, jak Wojdat zrobił rekord świata, jak Wyżga był w finale, a to są dzieci wypracowane na 25 do 10 roku życia. I tu zaczynamy
jeszcze
taką rzecz.
Trener
trenuje, trener stosuje metodyki w jakimś celu, a te cele ustawia Polski Związek. Jeżeli Polski Związek na dzień dobry okłamuje Ministerstwo Sportu, wysyłając plan szkoleniowy dla 10, ja ograniczę się teraz tylko do szkolenia podstawowego.
Tak.
Plan szkoleniowy dla 10-latków, który jest bardzo ładny, wszystko jest dobrze i tam ktoś fachowiec, na przykład poradził się u pana Ryszarda Szula, on popatrzył, tak, no oczywiście, to wszystko się zgadza. Od strony fizjologii, psychologii rozwojowej, wszystko się zgadza. 4/25, 100 zmiennym, 400 kraulem. I tu ci powiem, bo smutną rzecz, popatrzyłem w tej chwili do rankingu polskiego, najlepszy 11-latek na 400 metrów na krótkim basenie w Katowicach wypływał 5:14. Tu ci podaję nazwisko, na przykład chłopaczka z 79, to jest 40 lat temu. I nazywał się chłopaczek Pawełek Martyniak. Ja z nim zacząłem, ja wyjechałem na zachód, Jurek Woźniak dokończył. W 79 roku on pływał poniżej 5 minut, a nie był najlepszy. O, tam pływało. Z tego wyszła cała masa. Nagle w świat się pojawili, ja już byłem na zachodzie, a tam na zachodzie, a skąd tylu Polaków w czołówce światowej, co się tam dzieje? Ruszyło, a wtedy tym młodym przyszło do głowy, my możemy, a teraz tylko słyszymy, co my nie możemy. A zrobili to trenerzy na basenach bez możliwości. Jeden basen w Oświęcimiu, tam jakiś był we Wrocławiu 50, a reszta na brudnych kiblach 25-metrowych wypracowało się. I pana Kiziorowskiego też wypracowano na 25. I solidnie, pięknie pływał 200 zmiennym, 400 zmiennym, 200 kraulem, 200 grzbietem. No i wykastrowano go na 50 kraulem. No więc w sporcie jest ekonomika. No po co mam się nastawiać na 50, skoro mam jeszcze 35 innych dyscyplin? No jakoś Polacy wykazali, że najlepiej chodzą na średnich dystansach. Nie wiem, no jakąś taką zdolność mają, jakąś siłę, że 200 im bardziej pasuje. Jedyna nasza złota medalistka na skutek osiągnięć tejże dorównaliśmy Surinamowi. I też mamy złoty medal jeden w całej historii naszego pływania. Popatrzmy, co robią Węgrzy. W Węgrzech na przykład jest tak, że jak pan Sándor Seles, mój przyjaciel, a Dürte przychodził na zawody i znałem go od 10 roku życia, bo przyjaźnił się z moim zawodnikiem. Nauczył się specjalnie po angielsku, żeby mogli... Jak jemu zaczął Dürte pływać, to nikt nie brał go szybko do lepszego, tylko mu pomogli, żeby był jeszcze lepszy. No tak jest. Jak pan Egeszegi u Laci Kisza zaczęła pływać, to też inny jakiś mistrz świata w Węgrzech nie zabrał tego, tylko pomogli Laci Kiszowi, niech ona tam siedzi dalej. A patrz, co się dzieje u nas, jak któryś trener tylko do góry. U nas jest, słuchaj, filozofia pieczarkarni. I to ci powiem, no, przepraszam niektórych, ale użyć trzeba to słowo. Trzymać w ciemnocie, karmić gównem i ścinać główki, jak wyrosną. No smutne to jest. A teraz do rzeczy. Otóż okłamują Ministerstwo Sportu, z którego łaski żyją. A to ministerstwo żyje, rozumiesz, z pieniędzy podatnika. I wyobraź sobie taką nienormalną sytuację, że wygrywa taka partia, która powie, jak to powtórzy po Churchillu, no sport. No nie było tak źle z nim. Palił, pił, mądry był, pisał książki. Nie był przyjazny Polsce i przeżył ponad 80 lat, a tłusty był, cholesterol pewnie miał, człowieku, żad te hamburgeriny.
Chodzi o program, Andrzej.
Partia powinna sport i nie da pieniędzy. Chcesz sobie uprawiać, płać sobie sam, tak jak u ciebie są. U ciebie jest zdrowy sport. Kiedyś mi powiedzieli, jak długo jestem prezesem, wszyscy u mnie płacą na siebie. To niech słuchają wszyscy, bo tak powinno być. A nie na kolanach żebrać z ministerstwa, robić sobie sztuczne posady, rozumiesz, synekury, bez prawie żadnej odpowiedzialności i jeszcze stosować błędne szkolenie.
Andrzej, to jak powinniśmy rozpocząć to szkolenie z dziećmi? W jaki sposób powinniśmy pracować z dziećmi?
W Polsce, jeżeli chodzi o Polskę, należy wrócić z powrotem do czasów, które wprowadził w 74-75 latach pan magister Jan Jaworski. I żeby te dzieci 10-letnie nie były katowane, bo jeżeli sprawdzamy, bo koronawirusu, Ukoronowaniem procesu szkolenia jest sprawdzenie wyników tejże. Ty byłeś z nami na konferencji, ty robiłeś 12-letnie i starsze, mówię do
Tak.
A ja ograniczyłem się tylko do 10-latków. No i tak jak tam, ja przesłałem ci, tam jest w punktach, jest oceniamy według tabel Clausa-Rodola, to dopiero zostało teraz wprowadzone, bo wcześniej nie było Clausa-Rodola, pan Kazimierz Woźnicki, magister, dwa razy przyprowadził pana Clausa-Rodola do Polski, ja wtedy wystąpiłem jako tłumacz z niemieckiego i nic nie pomogło w Polskim Związku, dalej się robić statystykę na ilość, a nie na jakość. A jak wiemy, stare porzekadło mówi, od mieszania herbata nie robi się cieplejsza, słodsza. I cieplejsza też nie może.
Czego te dzieci powinniśmy uczyć? Andrzeju, czego te dzieci powinniśmy uczyć?
To, co ci już powiedział pan, rozumiesz, Ryszard. Wszechstronności. Jeżeli trener nie ma w głowie przynajmniej 20 ćwiczeń przeróżnych, skomplikowanych, to się nazywa skomplikowanych. Dla dziecka prawie nic nie jest skomplikowane. To jest, jak mówią Grecy, tabula rasa i tam bierzesz i zapisujesz. Tylko zapisuj, że 2 plus 2 jest 4, a nie 8. A u nas niestety tak jest. Wystartowało 2000, z czego wyliczyliśmy, połowa ma 0 punktów. To tak jakbyś wysłał dziecko do szkoły, 3 lata się uczyło i nie umie ani pisać, ani czytać, no to chyba miałbyś pretensje, nie?
No to pamiętasz, Andrzej...
I nikt tego nie powie, a jak ja powiedziałem to, to siedzący obok 2 metry ode mnie na konferencji w obecności 300 osób, prosiłem do dyskusji, siedział cichutko i milczał, a jak odwiozłem Artura na dworzec kolejowy, pod moją nieobecność wiederko pomyje się wylało na moją głowę, zgodnie z dobrymi zasadami komuny. Pod nieobecność zdepnąć...
No nie ma właśnie rozmowy o...
Wroga postępu.
To moment. Artur, to może ty powiedz w takim razie, jesteś szkoła pana Andrzeja Szarzyńskiego, trenera naszego
wybitnego. No nie tylko, on był
ale ja wiem, ale powiedz mi, jak ty pracujesz z młodzieżą w klubie Wpływacy Augustów, który zresztą chyba tutaj tworzyłeś, tak?
Tak. Tylko dodam, że tak naprawdę ja dłużej niż z trenerem moim, ze Sławkiem Szwedem, z którym trenowałem 4 lata, to z żadnym innym trenerem dłużej nie potrenowałem. Miałem też wielu znanych trenerów kadry, no mógłbym wymieniać pani Hania Klimek, pan Kowalczyk, no u pana... A mnóstwo, u każdego trenera myśmy trenowali, z panem Wiederkiem też trenowałem i jakieś przemyślenia, no jak spotkałem pana Andrzeja, gdzie to było zdaje się w Ostrowcu Świętokrzyskim, pierwszy raz Andrzej się spotkaliśmy.
No.
Tak, i wtedy troszeczkę zacząłem inaczej patrzeć na pływanie, zawsze coś mi tam brakowało, Uczyliśmy się dużo, było jak to było gniotca, nie łamiotca, tak? Że wszystko człowiek wytrzyma. Okazuje się, że nie ma takiej potrzeby, żeby od razu naginać młodego człowieka do takich wysiłków. Przede wszystkim, tak jak ja uczę u nas, przede wszystkim adaptacji i dużo ćwiczeń ciekawych, może czasami monotonnych, ale ćwiczenia systematycznie powtarzane do skutku, aż się dziecko nauczy. U nas jest taki, ja zauważyłem taki błąd trochę wśród trenerów, może nie wszystkich na pewno, ale jest coś takiego, że zostaje zadane ćwiczenie jakieś, jest jakaś myśl treningowa, i później po wykonaniu tego ćwiczenia trener przychodzi do następnego etapu. Ale nie zawsze chyba tak powinno być, żeby przechodzić do następnego etapu, jeżeli nie zrealizowałeś tego pierwszego. A tak się często dzieje, że trener leci z materiałem, tak jak dzieci teraz mają w szkołach. Nauczyciele zadają pracę i te dzieci mają robić, czy on umie, czy nie umie. Cały czas ta praca jest zadawana. I tak naprawdę te dzieci nie mają podstaw, a już się uczą pierwiastków, a jeszcze nie umieją dobrze dodawać. Tak samo jest u nas. Dzieci nie są nauczone chwytu, nie są nauczone koordynacji. Nie ma tego, co zawsze Andrzej mówi, Szerzyński. Najdłuższe przewodzenie to jest z mózgu do dużego palca u nogi. I to dopóki dziecko, to są słowa Andrzeja teraz, tak. Dopóki dziecko tego nie wykształtuje, no to one nie będzie nigdy czuło wody na nodze. Ale u nas się tego nie pilnuje się tak.
Dobrze. Artur, powiedz.
Można wejść na sekundkę w słowo?
Tak, oczywiście.
Polecić?
Tak.
Propaguję książeczkę pana Daniela Coyle, Kod talentu. I jak wspomniałeś o tej najdłuższej drodze, ta droga jest owinięta mielinką. I jak dużo się to nawinie tego, tym później impulsy przychodzą szybciej. Jeżeli się tego nie zrobi, to zostanie do końca życia i będzie do kwadratu przeszkadzało. Podstawowa sprawa jest taka, my w tej chwili mamy płetwy, jakieś łopatki, jakieś bzdury. Za moich czasów to mało płetw było, po prostu klub nie kupował tego, nie produkowali dobrych płetw i taki trener, czy chciał, czy nie chciał, musiał jakoś skombinować i tak sobie poradzić, żeby nauczyć dzieci pływać nogami. A w tej chwili idą na łatwiznę, ubierają płetwy, no ja wiem, no można masz możliwości, zielone, czerwone, rozumiesz, żółte, to jest ta różnorodność. I na tych płetwach i byle szybciej, i byle kasa była. Tak. A poza tym taki trener w naszych układach, systemach, on nie ma żadnej więzi z tymi dziećmi, bo on wie, że jak on rok przepracuje, to idzie do następnego, a jak już będzie lepszy, to jeszcze następnego, a jak jeszcze lepszy, to jeszcze następnego, no to tak można pracować na taśmie u Forda. To był sukces wtedy, ale nie w pływaniu. Pływanie to jest sztuka, przypominam jeszcze raz. I albo się to rozumie i robi się dokładnie, albo nie. Dalej. Cała europejska i niemalże światowa metodyka pływania bazuje i jest zdeterminowana. W tej chwili widać, że absolutną głupotą szkolenia niemieckiego, zachodnio-niemieckiego. W 60-tych latach niejaki pan Keln, no oczywiście na Uniwersytecie Wielkim w Keln, wyprodukowali film szkoleniowy, który do tej pory niszczy pływanie w Europie. Film polegający na tym, żeby zagarniać wodę. Ten film można kupić, ja prześlę linka, to sobie każdy kupi, jeżeli chce się pośmiać, zobaczyć przygłupawe ruchy, jak się uczy delfina. Nie wiem, czy to są ruchy frykcyjne, nie wiem, co to jest. W każdym razie dla mnie jest śmieszny, bo jestem człowiekiem tolerancyjnym. Nie chcę mówić, że ten prowadzący jest głupi i ograniczony, bo to jest śmieszne dla mnie, żenujące po prostu. To zagarnianie prostą ręką, tak zwany szkolny grzbiet, ta żabka na prostych rękach z przodu i to dalej bazuje. To nogi do żabki ze złączonymi kolonami. Ten film jest i ten film został wypuszczony w 60-tych latach. Niektórzy dostali, niektórzy wzięli to jako mądrość, zaczęli na uczelniach uczyć, a zapomnieli o książce pana Kanzelmana, którą można było kiedyś kupić w Polsce nawet za grosze. W Rosji kosztowała 2,45 euro. Ja to mam, mogę ci zaraz pokazać. No oczywiście nikt rosyjskiego nie czytał. Pana Kanzelmana nie przetłumaczono na język polski, bo i po co? Po co tam taki Kanzelman wie? On wprowadził i wytłumaczył, na czym zasada chodzi, zasada wytwarzania chwytu w wodzie. Jeżeli nie przestawimy całą metodykę na wytwarzanie chwytu w wodzie i uczenie wyporności, to będziemy dalej, rozumiesz, mieć ludzi takich, którzy będą patrzeć, czy na prostych rękach pływać, czy większą frekwencję, czy jeszcze więcej na siłowni chodzić i 3 tygodnie odpoczywać przed startem.
Dobrze, Andrzej, bardzo ci dziękujemy. Na chwilkę poproszę, bo pojawił się Maciej Bonecki, nasz współprowadzący, skończył pewnie swoje obowiązki zawodowe w jednej ze stacji telewizyjnych. Przysłuchuje się naszej rozmowie i z pewnością ma do ciebie, Andrzeju, albo do Artura pytanie. Dzień dobry, Maciej.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Dobry wieczór. Czy nasuwa ci się już jakaś konkluzja albo pytanie do Andrzeja lub Artura?
No, przede wszystkim konkluzja pierwsza, podstawowa jest taka, że takich ludzi jak pan Andrzej potrzebujemy zdecydowanie nasze pływanie. Jeżeli chcemy, by to nasze pływanie poszło do przodu, to takich ludzi nam brakuje i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Więc to jest ta konkluzja numer jeden. Natomiast jeśli chodzi o problemy, to może nie jest kwestia do końca szkoleniowa, ale to jest problem, o którym rozmawialiśmy też ze Stefanem Tuszkim przy okazji poprzedniego odcinka, więc to, jak skonstruowany jest cały system rozliczania klubów, trenerów, wyników dzieci. I myślę, że to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć, bo dopóki tego nie zmienimy, to będzie wyglądać tak, jak wygląda, czyli to, o czym wiele osób pisze także w komentarzach, czyli trenerzy, okej, ja się z tym, że trener to musi być artysta i to musi być ktoś, kto nie myśli o tym, czy to przyniesie jakieś wymierne korzyści. On musi kochać po prostu to, co robi. Natomiast takie są realia, jakie są. Jeśli on zarabiać na życie, nawet na skromne życie, a rozliczany jest z wyników zawodników w tym momencie, no to zawsze mimo wszystko trochę jednak bardziej niż by chciał, stara się, aby te wyniki były na każdym etapie. I to jest bardzo, bardzo długo.
To może tak, może pozwólmy na chwilę zabrać głos Arturowi, a to dlatego, że mam do niego pytanie. Z tego co wiem, byłeś zawodnikiem bardzo późno rozwijającym się. Nie miałeś sukcesów w wieku dziecięcym i twój trener wierzył w ciebie, ciągnął ciebie za sobą do szkoły mistrzostwa sportowego, do której prawdopodobnie nie nadawałeś się, bo twoje wyniki nie pozwalały ci się tam zakwalifikować. Wiem z dobrych źródeł. Jednak mimo to trzymał cię, nie pozwolił usunąć ze szkoły. Ty w pewnym momencie odpaliłeś. Okazało się, że szybko urosłeś, rozwinąłeś się, a pracę, którą wykonał z tobą, zaprocentowała i stałeś się medalistą mistrzostw Polski, za chwilę mistrzem Polski, a później wicemistrzem Europy. Co takiego zadziało się? Co takiego spowodowało, że uratowany zostałeś w tym systemie? Stałeś się tym czarnym łabędziem, o którym pisze Dawid Tatarczyk w swojej książce, którą za chwilę wszyscy będziecie mogli przeczytać.
No, to jest bardzo prozaiczne, co się stało, że ja zostałem w pływaniu. Po prostu dzięki temu, że mieszkałem w Raciborzu, a tam była szkoła mistrzostwa, no to nie trzeba było dla mnie akademika i tych wszystkich dodatkowych opłat. Chodziłem tylko na treningi i dlatego stwierdzono, że no, małym kosztem niech sobie chodzi, tam nikomu nie przeszkadza. Natomiast, jak powiedziałeś, ja późno dojrzewałem. Jeszcze pamiętam, chyba w 8 klasie, a czy w 7 stawałem na palcach, żeby nie być niższy od najniższej dziewczyny na zdjęciach. Zawsze na koniec roku się robi takie. Tak, żeby to jakoś wyglądało. W podstawówce to była pani Ewa Lewandowska. Wcześniej pierwszym moim trenerem był Jerzy Stekiel, Andrzej Cisielski, Ewa Lewandowska i później trafiłem do Sławka Szweda, do liceum. I faktycznie ja pływałem zmiennym i delfinem, nie pływałem jeszcze żabką jako młody chłopak. I co mnie uratowało, chyba że w 8 klasie popłynąłem tam koło 5 minut tam z kawałkiem na 400 zmiennym na długim i byłem chyba w finale Mistrzostw Polski rocznikowych, no i stwierdzili 400 zmiennym, tam nikt nie chce pływać, bo to długo i ciężko, no to dobra, weźmiemy go. Okazało się, że z tego zmiennego zacząłem czuć dobrze żabkę, no to jednak do żabki trzeba mieć predyspozycję, no umówmy się, trzeba mieć. No, można się nauczyć, dużo się można nauczyć. Ale jednak nawet patrząc na dzieci, to widać, jak kto stoi. I my też często z Andrzejem mówiliśmy, o to grzbiecista, to żabkarz, wystarczy popatrzeć. No i ta żabka zaczęła mi wychodzić na tyle, że w 8 klasie, tak z finału mistrzostw na 400 zmiennym, w pierwszej liceum byłem mistrzem Polski na 200 żab. Na 200 żabką? Chyba tak. Czy w drugiej. Urosłem, dorównałem wzrostem do rówieśników. No, a trenowałem solidnie, no i zawsze miałem taką doktrynę w sobie, że jak chodziłem na trening, to mówiłem, ja muszę trenować lepiej niż ktoś ktoś gdzieś w Polsce. Zawsze miałem takie wyobrażenie, że ktoś gdzieś w Polsce w tym momencie też trenuje. Ja mówię, jak ja chcę być kiedyś lepszy, to muszę dać z siebie tyle motywacji, musiałem nazbierać tyle motywacji, żeby dać z siebie tyle, żeby trenować lepiej. Ale czy to znaczy więcej? Nie, niekoniecznie więcej. To chodzi też dużo o jakość.
Wywołaliśmy do tablicy Dawida Tatarczyka, bo wspomnieliśmy o jego nowej książce, która za chwilę będzie dostępna i będziecie mogli ją sobie kupić i przeczytać. Ja jestem tym szczęściarzem, że jako pierwsza osoba w Polsce, muszę się tym pochwalić, miałem przyjemność tą książkę przeczytać i powiem więcej, przeczytam ją po raz drugi, bo sprawiało mi to olbrzymią przyjemność czytanie takich rzeczy i dlatego mogłem, Artur, ciebie nazwać czarnym łabędziem, bo jesteś właśnie takim bohaterem tej książki, czarnym łabędziem pływania odkrytym, albo który stał się piękny czy silny dopiero wtedy, kiedy wyrósł, dojrzał. Jesteś takim przykładem. Ale Dawid pyta się, pozdrawia przede wszystkim ciebie i twojego trenera, ale pyta się o twoją sprawność ogólną, którą prezentowałeś, jak byłeś zawodnikiem. Mam nadzieję, że dzisiaj też taką prezentujesz. Była przecież doskonała i w jaki sposób ją rozwijałeś, tą sprawność ogólną?
No, ja powiem tak, z szkoły mistrzostwa sportowego kiedyś, a teraz, to wydaje mi się, to była duża różnica. To było 5 szkół, było trudno się dostać. Trenerzy byli też zmotywowani, żeby zostać w tej szkole, cały czas musieli wykazywać się tym jakąś taką iskierką trenerską i oni bardziej dbali o te wszystkie aspekty właśnie rozwoju fizycznego. Myśmy mieli codziennie w Raciborzu salkę, gibkość, no to były takie rzeczy popularne. Ja się przykładałem do tego. Pamiętam zaraz przed Dunkierką w Gdyni na Oksywiu z Marcinem Malińskim. Tak, zacięcie zawsze na salce ćwiczyliśmy, kto gibkość, to na przykład tam się ścigaliśmy mostkiem, wiesz, do tyłu, kto szybciej przez całe te do upadłego. No nie wiem, człowiek kiedyś. Nie było takich pokus jak teraz i wszystko, czy po treningach z kolegami chodziliśmy gdzieś tam na Odrę, w Raciborzu, pamiętam, na linie się gdzieś wspinaliśmy, to każdy, to było troszeczkę inne życie. Teraz się bierze trenera i wszystko ma zrobić trener. Sprawność ogólną to się ćwiczy przez cały dzień, to nie można tylko powiedzieć tak jak kot jest bardzo sprawny, prawda? Gibkość niesamowita, ale on nie robi takiego czegoś, że idzie dwa razy po półtorej, po godzinie na gibkość, tylko on to robi po prostu co 5 minut się wystarczy, że rozciągnie łapę, dwie skoczy i on tą gibkość utrzymuje. A nie tak, że my zakładamy sobie, że w poniedziałek, w środę i w piątek zrobimy po godzinie gibkości, tu zrobimy to, tu zrobimy tamto. I to wszystko wyjdzie. No to nie jest ta systematyczność. Tak się nie da.
Artur, czyli wiemy, że o tą gibkość, o tą sprawność ogólną dbałeś przez całe życie i to pewnie też zaprocentowało i dało ci możliwość osiągania tych międzynarodowych wyników na najwyższym poziomie. A dzisiaj rozwijesz się również intelektualnie. Wiem, że poszedłeś wraz z synem do szkoły muzycznej, żeby uczyć się gry na instrumencie, która przede wszystkim ma ci pomóc poznaniu metodyki uczenia się w ogóle. Czy ty w jakiś sposób tą metodykę, której uczysz się w muzyce, możesz przełożyć na pływanie? Przekładasz to na pływanie?
Staram się jak najwięcej, tylko że oczywiście my nie gramy na fortepianie na treningach pływania. Chodzi o coś innego. Chodzi o tą dokładność, chodzi o te stopniowanie trudności. Chodzi o rozwijanie obu półkul, czyli jak wykonujemy ćwiczenia na lądzie, jakieś koordynacyjne kozłowanie w rytmie, powiedzmy 4, 3, 2, to robimy to i prawą ręką, i lewą ręką. Jak podbijamy nogą, to podbijamy i prawą nogą, i lewą nogą. Także to jest takie pewne doświadczenie. Ja stwierdziłem, że muzyka jest starsza, metodyka i w ogóle nazewnictwo już oni mają od ponad 300 lat chyba. Tutaj z Andrzejem dyskutowaliśmy nad tym, jak długo. Pływanie nasze, no kiedy? To jest 1870 chyba pierwszy czy drugi, gdzie tam w Anglii.
1537.
Już nuty były, tak?
Nikolaj Wyman napisał śmieszną książkę o pływaniu.
A, tak, o pływaniu, ale
o pływaniu, związek się... O pływaniu, się można dowiedzieć na takich śmiesznych rzeczy. No.
Ja mówię, związek się...
I od tamtego czasu w tych metodykach prawie nic się nie zmieniło, tylko mamy rurki do oddychania, dlatego wielu nie umie wydechu do wody zrobić. I mamy płetwy i mamy łopatki z dziurkami, żeby było czucie wody. Nikt nie robi propelera, rozumiesz? Nikt nie robi takich rzeczy, bo po co? Po co? A po tym chcemy mieć zawodników. Jak już, bo Artur, bo sobie pomyliłeś, jak rozmawiamy, w muzyce jest rytm.
Tak, tak, ja o tym też właśnie mówiłem.
Wszystko, co się dzieje na świecie, jest w rytmie. Zmiany pory roku, oddychanie, wszystko jest rytmem. A nagle, rozumiesz, my uczymy pływać i zatrzymujemy oddech. Nie chcę mówić nazwiskami, ale x ludzi w kadrze narodowej widziałem, jak nie wydmuchują powietrza do wody dopiero nad wodą. To skądś się przyszło, to tego na AWF-ach nie uczyli. Kiedyś, nie wiem co teraz uczą. Podstawowe pierwsze zajęcie było, żeby oddech wypanować. No chyba ciebie, Andrzej, też uczyli i Artura też. Wydechy, jest głowa w wodzie, wydmuchujesz. No chyba, że założyłeś, że będziesz wstrzymywał. Ale jak metody musi, a taki płynie i głowa nad wodą i dmucha. To nie może. I jest rytm. Tak. W muzyce jest rytm i tutaj jeżeli jest rytm, to bo ja tak dokładnie już zapomniałem, 32 są w grę w tym?
Są. Tak, już w trzeciej klasie już gra.
32.
No,
to jest szybkość.
Wcześniej nie. Ja powiem.
Powiedział wcześniej nie, proszę bardzo. A dlaczego nie od razu dać im?
Nie.
64 dajmy im, a niech i sukces będzie. 32 to jest taka szybkość, którą długo utrzymać nie można.
5 sekund.
Proszę bardzo.
I dziękuję.
Ale my robimy 50.
Słuchajcie,
jeżeli się tych 32 nie wyćwiczy w młodym wieku, wtedy się robi szybkość. Bo szybkość to nie jest tam na siłowni baniaki sobie nałożyć. Szybkość to jest system nerwowy. Jeden człowiek jest taki, daje na malutkie mięśnie taki impuls, że skacze. Tam jak w Dębicy, Artur, to ty podskakiwałeś do trybuny, do góry.
Mariusz Winogrodzki.
No dla mnie Mariusz Winogrodzki powinien już wcześniej przez Pitym bić te rekordy świata.
A on ma takie
wady, miał w technice, jak zobaczyłem w Pruszkowie, zrobiłem analizę.
Tak.
No to dajcie
ale
słowo.
Panowie, kto najlepiej skacze, najlepiej wie Maciej Bonecki, bo ma wiedzę, wie nawet ile skacze dresel i ja się też od niego dowiedziałem, że skacze tak wysoko jak czołówka koszykarzy. Poczekaj, Andrzeju, zaczekaj. Jak czołówka koszykarzy amerykańskich tak potrafi skakać jeden z najlepszych pływaków na świecie. Maćku, czy to prawda i czy ty mógłbyś zabrać jeszcze, wziąć udział w naszej dyskusji? Bardzo cię proszę.
Znaczy ja nie wiem, czy to jest aż tak istotne w tej dyskusji. No, dresel skacze ponad 40 cali, no tam zmierzyli mu to jest ponad, nie wiem, 1,5 m. Wyskok dosiężny, prawda?
No.
To jest coś, co robi wrażenie.
Maćku, czy masz jeszcze jakieś pytanie do naszych gości? Bo powolutku będziemy zmierzali już do brzegu. Czekają na nas Łukasz Jaśkiewicz i Joanna Sobczak i Łukasz Jaśkiewicz. Będziemy rozmawiali o diecie sportowej, a tak naprawdę o tym, jak poskromić apetyt pływaków. Dadzą nam konkretnie i praktycznie o wydatkach energetycznych oraz pułapkach kalorycznych, w jakie najczęściej wpadają nawet doświadczeni pływacy. To za chwilę, ale proszę o ostatnie pytanie, ewentualnie komentarz, Maćku, do naszych gości.
No ja mam do Artura pytanie podobne do tego, jakie miałem okazję zadać Sławkowi Kuczce dzień temu, a mianowicie Artur, no, był wybitnie utalentowany, jeśli chodzi o styl klasyczny. Sam teraz też jest trenerem i pytanie właśnie o to, dlaczego my jesteśmy akurat w tym stylu najdalej, porównując z innymi stylami, jesteśmy najdalej za europejską czy światową czołówką. I co, skoro generalnie rozmowa była o metodyce trenowania, o nauczaniu, czemu właśnie styl klasyczny i co zrobić, by ci nasi żabkarze jednak, nie mówię, że jakimś wielkim skokiem, ale żeby stopniowo byli w stanie do tej czołówki dołączyć, bo to jest przerażające, jak porównamy sobie, jak wiele dzieli polską żabkę z tej światowej żabki.
No pytanie nie jest takie krótkie, co zrobić.
Miało być ostatnie, nie krótkie.
Przede wszystkim trzeba zacząć pływać żabką. Od tego powinni trenerzy zacząć. Bo u nas jest tak, że zawodnicy trenują, nie wiem, kraul, delfin, coś tam, a później trenerzy ich wystawiają żabką, bo ty jesteś żabkarz, ale wrzuca się wszystko do jednego worka i tak się dzieje. No, co jest najważniejsze? No, najważniejsze, że opanować ruchy napędowe, prawidłowy rytm. I jeżeli już nauczymy rytmu, to możemy teraz przełożyć to na dystans i stopniowo adaptować zawodnika do tego dystansu, do wysiłku, żeby on pokonywał te odcinki stopniowo, z coraz krótszym czasem, ale żeby się nie zakwaszał zbyt mocno. To Andrzej by mógł dużo powiedzieć o fizjologii, natomiast te przedziały, które w Polsce się stosuje, często te treningi przeciążeniowe, one żabkarzom nie służą. Nie służą, żabka musi być mięciutko rozpływana, musi zawodnik mieć czucie, musi potrafić przepłynąć na przykład 400 czy więcej żabką. No, no, u nas są takie sytuacje, że są sprinterzy, ale on na przykład 400 żabką by nie dopłynął. No. Ja byłem, pływałem 200 z najlepszymi wynikami, bo słyszałem taką dyskusję, przepraszam, jeszcze wątek tylko wtrącę, że się robi taką specjalizację na zawodników, że ty będziesz 50, ty 100, a ty 200. No to też nie jest za dobre, bo ja pływałem 200, a rekord Polski na 50 miałem przez 10 lat. Także o co tutaj chodzi w tym momencie? Czy ja byłem sprinterem, czy długodystansowcem? Także nie można
tak... Ale mogę się włączyć tutaj w tym momencie, tak. Bo jeśli chodzi o tę taką ścisłą czołówkę, no to trudno jednak się nie zgodzić, że nie ma zawodników w zasadzie teraz, którzy są w stanie włączyć 50-200, no na palcach ręki.
Tak, zawodników nie.
Na wszystkie style, to jest naprawdę jakiś promil niewielkich gości czy kobiet, którzy są w stanie łączyć to na najwyższym poziomie, pływanie 50 i 200.
Tak, Maciek, masz rację. Faceci są drewniani, tak można powiedzieć, w porównaniu do kobiet. Bo kobiety pływają i 50, 100 i 200, jak Jefimowa na przykład, czy inne Amerykanki też pływają.
No, ale jak zobaczysz Pitiego, jak wygląda, ile ma masy mięśniowej, a zobaczysz Czubkowa, czyli rekordzistę świata na 50 i na 200, no to są goście, którzy wyglądają zupełnie inaczej.
Mogę się włączyć tylko?
Z facetami jeszcze też jest ta rozdzielność, ci sprinterzy to na pewno jest jeszcze taki.
Wejdę w słowo.
Panowie, ja wiem, ale moi drodzy, ja bardzo przepraszam, ale posłuchajcie, jeszcze poproszę Andrzeja, naszego wybitnego trenera, o ostatnie słowo w dyskusji. Ostatnie słowo w dyskusji, ponieważ ja widzę, że my tą dyskusję dopiero rozpoczęliśmy tym podcastem, ale niestety skończył nam się czas już dawno temu. Czekają nasi kolejni goście i prowadzący, którzy jeszcze chcą jeden dosyć długi program o diecie sportowej poprowadzić. Andrzeju, w takim razie ja wszystkich serdecznie pożegnam i podziękuję. Maćka Boneckiego, współprowadzącego, Artura Paczyńskiego, który tu ze mną zresztą zostanie do końca programu, wysłucha kolejnego wykładu, tak to nazwijmy. Andrzeju, serdecznie ci dziękuję i poproszę o kończące zdanie ten dzisiejszy nasz program.
No, szczęściem moim jest, że jestem stale zapraszany do Polski przez różnych trenerów z różnymi grupami i robię, pomagam, radzę przez tydzień, dwa tygodnie różne obozy szkoleniowe. Ogólnie co zauważyłem? No, Polska jest po prostu kopalnią talentów. Tak uzdolnionych ludzi, bo przecież siedzę już na zachodzie długo, oglądałem w Niemczech, w Austrii, znam w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych widziałem dalej. Kadra trenerska jest przygotowana dobrze, tylko sposób organizowania tego sportu, taki mętny, taki zerowy, no, ogólnie powiem, no, ryba psuje się od głowy. No, to się wszystko kupy nie trzyma, bo jeżeli się ktoś bierze do robienia dzieci i jest bez jaj, to się nigdy z tego nic nie będzie.
Dobrze.
Andrzej, i wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy, to jest dobra puenta tego dzisiejszego programu, tym bardziej, że już jest po 22, tym bardziej, że
ale
już jest
nie
po 22.
Życzę niczego dobrego polskim selekcjonerom, którzy nic zrobić nie potrafią, tylko wybrać i wykorzystać.
Dobrze. Andrzeju, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy wieczoru, dziękuję za
naszym
zaproszenie.
Gościom. Arturze, dziękuję, że do nas przyjechałeś. Dziękuję. Maćku, do zobaczenia, dobrej nocy, a naszych widzów zapraszamy na kolejny odcinek, bardzo merytoryczny, mam nadzieję, będzie, ale jednocześnie też i rozrywkowy, bo znając gości, pewnie zadbają o to, żebyśmy też się dobrze
Andrzejku,
pobawili.
Dziękuję bardzo. Polecam.
Od mojego prapradziadka.
Na koronawirusa.
Mam to jeszcze ze średniowiecza, zostało po moim prapradziadku, który był lekarzem wtedy.
Suchytor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.